Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba.
Cześć.
W dzisiejszym odcinku podsumujemy sobie krótko finały konferencji. Działo się dużo w AFC, a jeszcze więcej w NFC. Za nami dwa mecze, które przyniosły dużo tematów do dyskusji. Jak zwykle pochylimy się też w przypadku obu spotkań mocniej pewnie nad tymi drużynami, które przegrały, no bo siłą rzeczy pożegnaliśmy się z dwiema ekipami. Do końca sezonu został tylko jeden mecz. Przed nami już tylko Super Bowl 58, no i teraz taka dwutygodniowa przerwa przed tymże finałem. Zanim o tym wszystkim będziemy rozmawiać, zachęcamy do wspierania w Patronite, patronite.pl/NFLPG. Chwaliliśmy się niedawno, że pękła setka naszych patronów, bardzo za to dziękujemy. Wjazd do grupy to wciąż jest ten bilet, który daje Wam wspieranie nas poprzez Patronite. No i zachęcamy do tego niezmiennie. Ta grupa bardzo fajnie sobie funkcjonuje, dziękujemy wszystkim, którzy tam się udzielają, dziękujemy wszystkim naszym patronom obecnym i przyszłym, którzy mam nadzieję pojawią się jeszcze do czasu Super Bowl. Mamy też nadzieję, że ten odcinek, który nagramy dzisiaj, ale też te, które będą pojawiały się już przed samym Super Bowl, szczególnie jego zapowiedź, to będą takie odcinki, które będziecie mogli podesłać swoim znajomym, którzy mają ochotę bardziej się tym sportem zainteresować, bo też chcemy z tego miejsca podziękować za zwiększoną słuchalność naszych podcastów w czasie playoffów. To widać na podstawie twardych liczb, więc widać, że zazwyczaj NFL się rozkręca, jeśli chodzi o to zainteresowanie w playoffach. Nie wiem, czy też, Kuba, miałeś takie wrażenie, ja takie odniosłem wczoraj na Twitterze, że nawet niekoniecznie pod już słynnym hashtagiem NFL.pl, ale tak ogólnie na Twitterze gdzieś osoby spoza tej bańki pisały o playoffach. Myślę, że to jest duża też zasługa tego, że w Polsacie Sport Fight oba mecze były transmitowane i widać, że po prostu jest popyt, jakiś może niewielki, ale jest na NFL, jeżeli po prostu jest łatwa dostępność transmisji.
Znaczy tak, no, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że gdyby było, były transmisje regularne w polskiej telewizji, to wydaje się może to się wydawać kliszą, że popularność wzrośnie, no ale tak jest. Nawet jeśli ktoś przeskakuje po kanałach i trafi przypadkiem na NFL i może być ciekawy, no są ludzie, którzy na przykład są ciekawi tego, jak to wygląda i sami sobie tego nie włączą, szczególnie jeśli nie ma transmisji w polskiej telewizji, no bo nie będą szukać streama z meczu, z który nawet nie wiedzą, czy im się spodoba, a jak trafią przypadkiem, to kawałek mogą zobaczyć, tak? W tym wypadku, jeśli dobrze pamiętam, to Polsat Sport Fight w niektórych kablówkach jest dość wysoko pozycjonowanym kanałem, więc tym bardziej można łatwo na niego wpaść, przynajmniej w niektórych z nich. I w ten sposób zawsze można zobaczyć kawałek NFL. Zresztą moje pierwsze przygody z NFL dokładnie tak przebiegały. I to też był wtedy jeszcze Polsat. Kilkanaście lat temu, gdzieś tam właśnie na Polsacie Sport. Dlatego dobrze, że są te transmisje w ilościach, że tak powiem, cotygodniowych i faktycznie widać chociażby na Twitterze czy w mediach społecznościowych, że tego futbolu jest więcej. Nawet konta, które ja obserwuję z kompletnie innych powodów, widziałem wrzucać takie tweety, że na zasadzie komu kibicujemy w tym meczu albo na kogo warto zwracać uwagę, bo sobie włączyłem i jestem tym zaciekawiony i to na pewno bardzo, bardzo miłe i bardzo rozszerzające. Wiadomo, że nigdy NFL, a nie ogólnie futbol amerykański, nie będzie jakimś typowym sportem w Polsce, ale przynajmniej tak pod takim względem, że tak powiem, edukacyjnym dla wielu to może być zmiana decyzji z tego, że to nie jest jakiś tam głupi sport dla Amerykanów, tylko po prostu no taki spoko sport, może nie oglądam go regularnie, ale czasem jak tam są jakieś ważniejsze mecze, to sobie włączę, czy tam Super Bowl. Nawet widziałem, miałem w komentarzach, mi się pojawiło gdzieś takie komentarze, że na co dzień NFL nie śledzę, bo tam nie bardzo mam czasu, czy aż tak nie jestem zainteresowany, ale na przykład Super Bowl nigdy nie omijam. No i to już jest właśnie o takich ludzi w kontekście transmisji nam chodziło.
Dokładnie tak. No, takich osób też spotykam bardzo dużo, ale takie miałem wrażenie, że trochę ta popularność podskoczyła i właśnie gdzieś spoza tej bańki NFL-owej widziałem różne wpisy, także fajnie, fajnie, że to się kręci, to naprawdę taki zachęcający obrazek. Jeżeli jesteście słuchaczami, którzy właśnie gdzieś tak na nas przed chwilą trafili, słuchacie nas być może po raz pierwszy i udzielacie się na Twitterze, to pamiętajcie, że warto do tych wpisów dodawać hashtag NFL.pl, tam ja chociażby tak robię, że sobie segreguję te wpisy według tego hashtaga, tam po prostu można wejść w dyskusję, czy poczytać opinie od ludzi, którzy naprawdę zjedli zęby na oglądaniu NFL, więc zapraszamy do uczestnictwa w tej społeczności. Kuba, przed nami dwa mecze do omówienia i przejdziemy sobie po nich tak, jak one się odbywały chronologicznie, a więc zacznijmy od AFC. Baltimore Ravens w finale AFC nie dali rady. Kansas City Chiefs będą bronić mistrzostwa NFL. Kansas City Chiefs wygrali 17-10. Był taki moment w tym spotkaniu, gdzie były akcje cios za cios, gdzie na początku się to znakomicie rozwijało, gdzie można było odnieść wrażenie, że jednak tych punktów padnie dużo w tym spotkaniu. Nie padło. Nie padło i chyba tak miało być, bo sami w zapowiedzi finałów konferencji mówiliśmy, że mimo, że mamy starcie Lamara Jacksona z Patrickiem Mahomesem, to defensywy mogą to spotkanie przejąć i tak rzeczywiście się stało. Tylko 27 punktów, ale mimo tego, że Kansas City Chiefs przez całą drugą połowę nie zdobyli punktu ani jednego, utrzymywali sobie te 17 i było przez długi czas 17-7, to miałeś wrażenie, przynajmniej ja takie miałem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że na długość wystawionej ręki trzymają sobie Chiefs swojego rywala. Tak jak szóstoklasista w solówce z drugoklasistą wystawił rękę, położył mu ją na czole, a ten drugoklasista swoimi za krótkimi rękami tylko mógł sobie bezradnie wymachiwać. I tak trochę to wyglądało, że Chiefs nie pozwolili na zbyt wiele Lamarowi Jacksonowi i jego ofensywie.
To znaczy, kontynuując tę twoją metaforę, to mam wrażenie, jakby ten drugoklasista kilkukrotnie, że tak powiem, uwolnił się spod tej ręki i zbliżył się na pół dystans, a potem się zamachnął i kompletnie nie trafił. To tak, tak trochę to wyglądało. Mówię tutaj oczywiście o tym fumble Zaya Flowersa, który zmieniłby nam wynik na one possession game, o paru innych sytuacjach, w których Ravens no, robili głupie rzeczy, mówiąc kolokwialnie. No i Trudno się oprzeć wrażeniu, że Chiefs są już po prostu, zresztą tak też ten mecz podsumowałem, jak ktoś mnie obserwuje na Twitterze, że Chiefs już są taką, no taką typową dynastyczną drużyną. Tacy Patriots, ale tacy Patriots już, tacy późni Patriots. Że jak chcesz wyrzucić Patriots z playoffów, to okej, to jest tak najbardziej prawdopodobne, ale musisz to zrobić sam, bo nikt się nic nie da za darmo. Że ktoś nawet napisał, że Chiefs osiągnęli ten poziom Patriots, na którym drużyny wychodzą z nimi na mecz playoffowy i zaczynają robić głupie rzeczy. I to nie jest kwestia tego, że to te drużyny nagle zaczynają robić głupie rzeczy, tylko tego, że przeciwnik, w tym wypadku Chiefs, kiedyś Patriots, robią wszystko jak nie dobrze, to przynajmniej nie źle. I żeby to przeskoczyć, to ty musisz zrobić coś dobrze. Albo musisz coś zrobić bardzo dobrze, albo musisz coś zrobić super, bo inaczej z nimi nie wygrasz. Nie ma półdarmowego yarda, grając w tej chwili przeciwko Chiefs. Szczególnie przy tej fenomenalnej defensywie. To też kolejne podobieństwo do innych dynastycznych drużyn, czyli wygrywanie na różne sposoby. Wygrywali Mahomesem. Teraz Mahomes ma trochę problemów ze względu na mniejszy talent. Był świetny w tym meczu, ale jakby nie patrzeć, atak Chiefs zdobył tylko 17 punktów. Więc atak jest trochę słabszy, ma mniej talentu niż miał w ubiegłych latach, ale za to defensywa jest fantastyczna. Dlatego właśnie to jest taka faza rozwoju, gdzie musisz znaleźć jakikolwiek inny sposób na wygrywanie. I to Chiefs potrafią i dzięki temu do tego Super Bowl weszli swoją drogą. Ravens byli jedną z najlepszych ataków, czy ogólnie drużyn w historii, jeśli chodzi o statystykę DVOA, czyli tej ważonej średniej, bo oni faktycznie, to nie było tak, że to było zawyżone, oni mieli całą masę zwycięstw przeciwko drużynom playoffowym i z dodatnim bilansem. No i jedną z innych takich drużyn z samej czołówki historycznej są Patriots z 2007 roku i obie te drużyny wywalił z playoffów, a w przypadku Patriots oczywiście w Super Bowl, ale wywalił z playoffów ich ataki. Jeden człowiek, Steve Spagnuolo, wtedy defensywny koordynator New York Giants w sezonie 2007, teraz defensywny koordynator Chiefs, na którego fani Chiefs w ostatnich latach trochę narzekali, ale teraz pokazuje, że Andy Reid zaufał mu idealnie i że było warto. Nie wiem, czy jeśli oglądaliście to po meczu, obrońcy Chiefs chodzili w koszulkach In Spags We Trust, przy czym Steve Spagnuolo powiedział oczywiście, że to żenujące, to nie podoba mi się to. nie podobają mi się te koszulki, jestem zawstydzony, zażenowany i w ogóle. Ale jak najbardziej widać, jaka jest wiara w niego i jaką on miał wiarę w zawodników i jak ta obrona w ostatnich latach się po prostu zbudowała, a w tym sezonie to już szczególnie.
No to zacznijmy właśnie od tej obrony, bo tutaj chciałem cię pytać o Steve'a Spagnuolo, ale może w późniejszym fragmencie naszego podcastu, ale niech będzie, że zaczniemy od tego wątku, bo jeszcze mamy do omówienia inne, ale czy Steve Spagnuolo nie mógłby wejść do Hall of Fame jako po prostu defensywny koordynator? Ja wiem, że on jako trener główny w Rams przepracował 3 lata. Te pełne sezony Steve'a Spagnuolo to były bilanse 1-15, 7-9 i 2-14. Został zwolniony z St. Louis, jeszcze wtedy Rams, ale sakowany Lamar Jackson 4-krotnie. Ravens zatrzymani przy 11 trzecich próbach do tylko 3 tych konwersji, czyli 8 razy przy 11 trzecich próbach zatrzymywani Ravens. Chiefs oddali tylko 10 punktów w tym meczu i powstrzymali Ravens do 22,5 minut przy piłce. Te 7 punktów, jedyne przyłożenie to było najładniejsze zagranie Lamara Jacksona, gdzie po prostu Lamar zrobił rzeczy znane tylko sobie, czyli to uwolnienie się i piękny rzut do Zaya Flowersa, ale poza tym za bardzo pobrykać sobie nie mógł. Steve Spagnuolo, tak jak wspominasz, 2007 rok to był architekt mistrzowskiej defensywy New York Giants i później już u boku Andy'ego Reida w Kansas City Chiefs za chwilę może stworzyć kolejną mistrzowską defensywę. No to jest, jeśli chodzi o takich trenerów, o których się mówi, że wybitny koordynator, ale słaby trener główny, to jest flagowy przykład z XXI wieku i naprawdę, jak sobie człowiek tak na chwilę usiądzie i pomyśli, ilu było tak wybitnych defensywnych koordynatorów, to nie wiem, czy nie mówimy już o takiej półce, na jakiej siedzi chociażby Dick LeBeau albo ludzie tego pokroju w przypadku Steve'a Spagnuolo.
Myślę, że tak, mimo wszystko tak. No, jego CV mówi samo za siebie. Oczywiście mówimy o tych defensywnych koordynatorach, którzy to byli takimi karierowymi defensywnymi koordynatorami, którzy w międzyczasie nie mieli długich przygód jako trenerzy główni, no bo na przykład...
No właśnie powołałem się na tego Dicka LeBeau. Dick LeBeau też 3 sezony przepracowane jako trener główny w Bengals, 2000-2001-2002, a poza tym defensywny koordynator i Bengals, i Steelers przede wszystkim przez lata. I to tych Steelers już i Billa Cowera, i Mike'a Tomlina, to był po prostu... No on wcześniej też był znakomitym zawodnikiem, ale wydaje mi się, że jest Dick LeBeau w Hall of Fame. A przecież, no być może jeszcze jako zawodnik, bo on naprawdę tam zrobił znakomite liczby, ale jako trener, jako defensywny koordynator też był kimś takim, jak mówisz, takim zawodowym defensywnym koordynatorem wręcz.
Tak, bo oczywiście no, możemy mówić, że plany Billa Belichicka z Super Bowl w barwach Giants są w Hall of Fame i one zawsze tam będą i to są jedne z najlepszych w historii, tak? No ale Bill Belichick wiadomo, że nie z tego jest znany. Znany jest z tego, że był head coachem Patriots przez 24 lata. Natomiast jeśli chodzi o tych faktycznie karierowych, defensywnych koordynatorów, to Spags na pewno jest wysoko. No zresztą o czym my mówimy, jak spojrzymy na resume, no jeśli to ty jesteś odpowiedzialny za uwalenie perfekcyjnego sezonu Patriots w sezonie 2007, no to już samo to powinno cię stawiać na piedestale gdziekolwiek. A teraz jeszcze do tego dochodzi ten absolutnie znakomity run jako defensywny koordynator Kansas City Chiefs. 2 pierścienie, może zaraz trzeci, przy czym jeśli ten trzeci Chiefs zdobędą, no to przy tym Spags ma absolutnie największy udział ze wszystkich 3.
Tak, no nakładana presja na Lamara Jacksona przyniosła oczekiwane efekty, no i tutaj w tej defensywie poszło wszystko według planu, czyli Lamar był pod presją, a jednocześnie sprawdziło się dobrze krycie, to secondary zagrało wybitnie, no LeJarius Sneed wykonał interwencję tych playoffów, kiedy Zay Flowers chciał się rzucić w pole punktowe, taką paradą bramkarską trochę, chciał się wyciągnąć do linii pola punktowego, zdobyć w ten sposób przyłożenie, a LeJarius Sneed czymś, co chyba w NFL nosi nazwę Peanut Punch, bo Peanut Tillman Charles Tillman opatentował wręcz to wybijanie pięścią piłki. Nie powalasz rywala, nie ściągasz go do ziemi, tylko jak najłatwiej powstrzymać gościa, który trochę nie do końca panuje nad piłką.
Jeśli się przyjrzycie, jeśli oglądacie NFL, to bardzo często, szczególnie w tych długich akcjach, kiedy obrona i tak już oddaje kilkadziesiąt yardów, to obrońcy próbują odmienić całkowicie momentum, całkowicie sytuację poprzez po prostu goniąc przeciwnika, nie rzucają mu się na przykład w nogi, tylko próbują uderzyć pięścią, a jeśli to się nie uda, zresztą wielu zawodników ma to już tak opatentowane, że to jest automatycznie próba takla, że uderza ręką w piłkę, ale jeśli ta piłka nie wypadnie, to ta ręka i tak tam zostaje, obejmuje już gościa i zaczyna go powalać, więc bywały takie sytuacje, że ktoś idąc po piłkę w ogóle nie trafiał całego takla i dodatkowe yardy z tego wychodziły, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach dużo więcej kładzie się na to nacisk i to jest taka teraz automatyczna, dość bezpieczna mimo wszystko próba, bo ktoś może powiedzieć, no jak idziesz po piłkę, to ryzykujesz, że gość robi jeszcze więcej, ale zawodnicy w NFL, szczególnie mam wrażenie, zawodnicy z secondary, defensive backs, którzy zazwyczaj oni często są w pogoni za takimi zawodnikami, to oni opatentowali sobie trochę taki sposób, że to jest jednocześnie próba wybicia, ale to jest próba wybicia bezpieczna, bo połączona z taklem.
Tak, niektórzy, tak jak Snead w tej sytuacji, stosują taki element zaskoczenia, że od boku próbują wybić tę piłkę, ale widzę to, o czym mówisz, widzę wiele takich sytuacji, że biegnie zawodnik tak twarzą w twarz na obrońcę, a obrońca już zajmuje pozycję do powalenia, wydaje ci się, że będzie powalał, a on pierwsze co, to się zamachuje tak, jakby chciał go uderzyć w twarz pięścią, a po prostu uderza pięścią jak w stół, tak w piłkę. Po prostu uderza to w piłkę, zabijając gracza.
Z tego też wychodzą dziwne sytuacje czasem, bo zdarzają się akcje, gdzie właśnie któryś z zawodników robi taki zamach na piłkę, ale na przykład pozycja zawodnika z piłką się zmienia, na przykład on zaczyna upadać i wtedy nie jest w stanie cofnąć ręki i parę w ostatnich latach było parę takich sytuacji, że patrzysz na powtórkę i myślisz, czy on właśnie z całej siły celowo nie huknął mu z pięści w kask?
Tak.
Bo tak to wygląda, ale potem patrzysz, nie, to chyba miało być na piłkę, ale no, chwilę potem zaczął upadać. Więc ewentualnie można jeszcze w ten sposób to zrobić.
Tak, no to były takie kluczowe sytuacje tego spotkania, czyli ta interwencja Ladjariusa Snida, a później rzut Lamar Jacksona w potrójne krycie w polu punktowym i przechwyt. Wcześniej też była sytuacja, gdzie Lamar Jackson widać było, że po prostu już napiął łuk, już tam miał być daleki rzut do Rashada Batemana, który się otwierał, ale wtedy Charles Omenihu chyba wybił mu piłkę przy saku, wytrącił mu ją w momencie, kiedy ta dłoń jeszcze nie podążała do przodu, więc Lamar Jackson kilka błędów też popełnił, ale ogólnie rzecz biorąc, tak patrząc na to spotkanie, wydawało się, że defensywa ci wstrzyma na dystans Ravens, ale defensywa Ravens co chwilę Lamarowi Jacksonowi rzuca koła ratunkowe, bo oczywiście Chiefs dobrze wyszli w ten mecz. Andy Reid miał tak zwaną pierwszą piętnastkę, jak to się często mówi, czyli pierwsze 15 zagrań, które na podstawie analiz rywala przez cały tydzień opracowujesz dosłownie według scenariusza. Tą pierwszą piętnastkę Andy Reid miał świetną. To były dwa podręcznikowe posiadania Kansas City Chiefs, dwa przyłożenia. Mahomes miał 11 celnych pierwszych swoich podań na rozpoczęcie tego spotkania. No i poprowadził dwa podręcznikowe posiadania, które dały przyłożenia. Ale później już ta ofensywa Kansas City Chiefs cudów nie grała. Zresztą tak jak wspomniałem wcześniej, 17 punktów zdobyli do przerwy i to wystarczyło do wygrania tego meczu. Ale właśnie obrona Baltimore Ravens cały czas podawała pomocną dłoń Lamarowi Jacksonowi. A Lamar Jackson nie potrafił tego meczu odwrócić. To też była dla niego niecodzienna sytuacja, bo ta statystyka wczoraj robiła kilka okrążeń po Twitterze. Pierwszy raz Baltimore Ravens nie tylko w tym sezonie, ale od grudnia 2021 roku przegrywali co najmniej 10 punktami w meczu. No i Ravens nie udało się tego deficytu jakoś zniwelować.
Myślę, że ogólnie Ravens, to ten mecz można podzielić na takie dwie oceny dwóch koordynatorów Ravens, czyli Todda Monkena i Mike'a McDonalda, i te oceny będą bardzo rozbieżne. Druga połowa, czyli zostali zatrzymani, bo Mike McDonald w przerwie po prostu dostosował się do tego, co robią Chiefs. Druga połowa obrony Ravens była znakomita. Oczywiście miał też na pewno związek z tym, że Chiefs trochę bardziej konserwatywnie grali, mając przewagę dwóch posiadań, ale mimo wszystko McDonald's pokazał, że potrafił się dostosować do wszystkiego, co się działo na boisku. Nawet jeśli początek Chiefs mieli znakomity, to zaraz to, co im wychodziło, mieli odebrane. Musieli szukać dalej. Jak coś następnego zaczęło im wychodzić, to McDonald's im to zabrał. I tak to wyglądało. I nie dziwię się, że i Seattle Seahawks i Washington Commanders, czyli dwie pozostałe drużyny, które nie mają jeszcze head coachów, obie zaprosiły Mike'a McDonalda na rozmowy do siebie. Za to z drugiej strony mamy duży kamyczek do ogródka Todda Monkena. Mówiliśmy cały sezon, że on odmienił ten atak Ravens, że dzięki niemu ten atak gra lepiej. I to jest prawda i to będzie prawda na pewno w kolejnych sezonach. Ale w tym meczu nie wiem, czego zabrakło. Trochę doświadczenia, może trochę paniki Todda Monkena, ale to był przede wszystkim nie najlepszy game plan.
No właśnie, dlaczego oni na przykład porzucili bieganie, powiedz mi, bo Ravens chwaliliśmy za grę biegową bardzo często w tym sezonie, a tak, przy tych wczesnych próbach, czyli pierwsza i druga, w przypadku drugiej raczej mówimy w sytuacjach, kiedy druga następuje po jakimś zysku, a nie pokaże, więc przy tych wczesnych próbach, gdzie powinno się biegać, czy biega się częściej, Ravens mieli tylko 3 biegi na łącznie 17 yardów. Ogólnie przez cały mecz 8 razy biegał Lamar Jackson, i 8 razy biegali wszyscy inni pozostali zawodnicy. Todd Monken się zakiwał, za bardzo uwierzył w to, że może inaczej, ta przewaga Chiefs w jego oczach była większa niż 10 punktów. Przecież przez większość meczu utrzymywały się te 10 punktów, a tak miałeś wrażenie, że oni grają jakby to było 20 punktów straty i trzeba podawać, bo trzeba szybko zdobywać punkty i odzyskiwać piłkę.
No tak właśnie mi się wydaje, że to po prostu była panika, że Todd Monken zobaczył, że to jest już, no nawet 10 punktów, ale że to jest 2 posiadania, no i nie patrząc na to, że w zasadzie jest początek meczu i powinno się jeszcze w tym momencie rozgrywać spokojnie to, co się chce grać, to on już zaczął gonić wynik, to już trzeba gonić, bo to Chiefs, bo za chwilę jeszcze więcej nam nawrzucają punktów i w ogóle go ich nie dogonimy, a potem się okazało, że Chiefs nie nawrzucali tych punktów i gdyby grał spokojniej, to kto wie, czy lepsze rzeczy by z tego nie wyszły. No oczywiście miał też pecha, no nie mógł przewidzieć tego, że Zay Flowers zrobi to, co zrobi i że zostanie mu wybita piłka, ale i tak sporo do zarzucenia można mieć Monkenowi po tym meczu.
Tak, no akurat co do ofensywy Ravens mieliśmy naprawdę może nie jakieś wielkie zachwyty nam towarzyszyły przez cały sezon, ale wiedzieliśmy, że to jest po prostu maszyna, która potrafi się odpowiednio rozkręcić. Tutaj ani przez moment nie miałeś wrażenia, że ta maszyna weszła na odpowiednie obroty, tylko najlepsze zagrania Ravens to były zagrania improwizowane, gdzie to właśnie różniło Ravens z tego sezonu od tych wcześniejszych wersji tej drużyny, że było mało improwizacji, a dużo bardzo konkretnego, bardzo dobrze opracowanego planu na mecz. Tak na pocieszenie, myślę, dla kibiców Ravens można powiedzieć, że Todd Monken raczej nie cieszy się aż tak dużym zainteresowaniem jak Mike McDonald i on nigdzie po prostu nie odejdzie, a często jest tak, że ci koordynatorzy raczej w drugim sezonie mają większe sukcesy niż w pierwszym, więc być może jeszcze tu jest coś do wykrzesania z tej ofensywy, ale ta kwestia biegania mnie mocno tutaj zastanawiała. No też oczywiście wszystko psuł Steve Spagnuolo i defensywa Kansas City Chiefs i ta defensywa naprawdę zaprezentowała się rewelacyjnie, ale mimo wszystko Todd Monken ma dużo wniosków do wyciągnięcia po tym spotkaniu, dużo winy spada na niego. Patrick Mahomes, tak jak powiedziałem, zaczął ten mecz bardzo dobrze. 11 celnych podań z pierwszych 11. Travis Kelce 11 razy rzucał, piłka była rzucona w jego stronę. 11 piłek złapanych na 165 yardów i przyłożenie. No to garstka liczb. Patrick Mahomes.
Przebił Jerry'ego Rice'a. Właśnie. Jeśli chodzi o liczbę złapanych piłek w playoffach w historii.
Mam właśnie
jak
te cyferki.
Jak powiedział to bodajże Tony Romo podczas komentarza, jeśli w czymkolwiek historycznie przebijasz Jerry'ego Rice'a, to znaczy, że robisz to dobrze, po prostu.
Tak.
I w tym wypadku dokładnie można to powiedzieć o Travisie.
No to właśnie, kilka tych ciekawostek statystycznych. Travis Kelce pobił rekord Jerry'ego Rice'a w liczbie złapanych podań w playoffach. Do wszystkich rekordów Rice'a brakuje mu 3 przyłożeń, jeśli chodzi o rekordy w playoffach, bo te rekordy z sezonu zasadniczego pozostaną nietknięte. 3 przyłożeń do Jerry'ego Rice'a i 435 yardów. Jeśli nie skończy kariery Travis Kelce po tym sezonie, to robi obydwa te rekordy, myślę, w przyszłym najpóźniej. Natomiast sam Patrick Mahomes to jest pierwszy rozgrywający, który wystąpi w czterech Super Bowl przed 30. Ogółem więcej występów w Super Bowl na przestrzeni całej kariery będą mieli tylko Tom Brady i John Elway i dzięki wygranej przeciwko Ravens Mahomes ma 14 zwycięstw w playoffach, ustępując tylko Joe Montanie i Tomowi Brady'emu. Sami Chiefs są trzecią drużyną z czterema występami w Super Bowl na przestrzeni 5 lat. Udało się to kiedyś Patriots, udało się to też Bills, ale to był ten słynny przypadek czterech Super Bowli przegranych z rzędu przez Buffalo Bills. No i stają Chiefs przed szansą na obronienie mistrzostwa. Ostatni repeat, ostatni powtarzający się mistrz to są Patriots z sezonów 2003 i 2004. Minęło 19 lat, więc jest szansa, że to się w końcu uda. Ale masz rzeczywiście takie wrażenie, patrząc na tych Chiefs, ma się takie wrażenie, że to jest coraz bardziej drużyna duetu Mahomes-Kelsey i do tego jeszcze dochodzi rewelacyjna defensywa, bo nie chcę tutaj oczywiście umniejszać w żaden sposób Kansas City Chiefs w tym sezonie i w tym meczu, ale mam wrażenie, że z tych wszystkich wersji Kansas City Chiefs, które weszły do finału, które weszły do Super Bowl, ta może być najsłabszą, chociaż defensywę ma na pewno najmocniejszą.
No ja właśnie przez to nie powiedziałbym, że to jest wersja najsłabsza, bo ta defensywa jest naprawdę bardzo mocna. Okej, mówiliśmy cały sezon o tym, że brakuje talentu w ataku poza Kelsey'm, który Kelsey też grał słabiej.
W ogóle paradoks sytuacji jest taki, że kontuzji doznaje Kadarius Toney i Sky Moore, czyli okej, oni zawodzili, ale wypada ci część opcji z tego wachlarza, a to działa na korzyść drużyny. Im węższy krąg zaufania ma Patrick Mahomes, jeśli chodzi o graczy, którym podaje, tym lepiej w tym sezonie. Rashi Rice, Isaiah Pacheco, no i oczywiście Travis Kelsey na czele tego wszystkiego i okej, wystarczy.
No, dokładnie tak. No, faktycznie no, w sezonie regularnym się wydawało, że ta drużyna jest no, najsłabszą wersją Chiefs Patricka Mahomesa, natomiast patrząc na to, jak grają w playoffach, no to trudno odnieść takie wrażenie, bo połączenie Mahomesa, który dalej jest Mahomesem, z Kelsey'm, który w playoffach w ogóle wszedł na inny poziom, jakby sobie zupełnie przypomniał, jak się gra w futbol, kiedy w sezonie regularnym zdarzało mu się zapominać. No i połączenie tego z najlepszą obroną, jaką miał Mahomes, bo takiej obrony na pewno jeszcze nie miał za swoimi plecami, no to świadczy, że o ile faktycznie w sezonie regularnym się zgodzę, że to najsłabsza drużyna, tak teraz trudno jest mi się z tym zgodzić, bo oni naprawdę grają świetnie w każdej fazie rozgrywek, po prostu w każdej fazie meczu i nie przepychają tych meczów kolanem, tylko po prostu naprawdę grają bardzo dobrze, sztab robi swoje, każda formacja na boisku robi swoje i w tym wypadku też tak było i pokonali Ravens, którzy Ravens, tak jak wspominałem, no statystycznie według zaawansowanych statystyk naprawdę wypadają historycznie znakomicie, ale doskonale wiemy, że takie drużyny nie zawsze wygrywają, bodajże w top 3 tej statystyki są dwie drużyny tej DVOA, o której wspominałem, które nie wygrały Super Bowl, czyli właśnie tegoroczni Ravens i Patriots 2007.
Tak, tak. No według tego DVOA rzeczywiście Ravens byli bardzo, bardzo wysoko. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o meczu świątecznym, gdzie Ravens pokonali 49ers, że to było starcie dwóch najmocniejszych drużyn pod względem tego DVOA na tak późnym etapie sezonu. Nie była to, jak się okazuje, zapowiedź Super Bowl, no bo Ravens, mimo tego, że byli notowani tak wysoko, do tego Super Bowl nie doszli. No to właśnie, jaka przyszłość czeka tych Baltimore Ravens? Oni, jeśli chodzi o salary cap, są minimalnie na zielono, mają 5,5 miliona dolarów pieniędzy wolnych, ale kilku ważnych wolnych agentów będzie. Oczywiście spodziewamy się, że Mike McDonald, defensywny koordynator, może otrzymać pracę albo w Waszyngtonie, albo w Seattle i pożegna się z tą drużyną, ale jeśli chodzi o zawodników, Odell Beckham Jr. dostał 15 milionów dolarów za ten sezon i mi jest sobie trudno wyobrazić, że po pierwsze wróci do Ravens, po drugie za takie pieniądze, a za takie pieniądze to chyba już nigdzie nie będzie grał Odell w przyszłym sezonie. Kończy się kontrakt Kevina Zeitlera, czyli ofensywnego liniowego. Gus Edwards też wygasa ten kontrakt, Patrick Quinn, Jadeveon Clowney, w ogóle jeśli chodzi o running backów, także J.K. Dobbins, Justin Madubike miał bardzo dobry sezon i ten kontrakt
wygasa. No to jest w zasadzie chyba potencjalna największa strata, bo Justin Madubike wyrósł na jednego z najlepszych defensywnych takli w lidze, second team all pro, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A wiemy, jak teraz płaci się defensywnym taklom w tej lidze, płaci się bardzo dużo, więc o ile nie pójdą tutaj w franchise tak Ravens, to może być trudno wygrać o Madubike licytację, chociaż na pewno stawiam, że na 100% będą chcieli go zostawić, bo takich zawodników nie zastępuje się łatwo.
Ale często mówimy w przypadku drużyn, które przegrały na późnym etapie sezonu, tak jak wspominaliśmy, że to też bywa zgubne, że dawaj spokojnie, mogą tu wrócić, czeka ich świetlana przyszłość. Nie wiem, czy w przypadku Ravens to nie jest najlepsza zmarnowana szansa i będzie bardzo trudno, może nie bardzo, ale będzie trudno wrócić do pozycji tak dobrej, tak komfortowej, jeśli chodzi o potencjalny awans do Super Bowl, bo tu jeszcze dochodzi kwestia przewagi własnego boiska. No właśnie, Mike'a McDonalda, którego za chwilę może w tym klubie nie być. Trochę mam poczucie, że to będzie naprawdę taka, no nie porażka, może taka, która zrzuci Ravens, wyrzuci poza stawkę playoffów, w ogóle zniszczy morale na dobre, ale to będzie taka porażka, która będzie kosztowała takiego sporego kaca.
Myślę, że jest to szansa, szczególnie, że nie wiadomo, jak będzie wyglądało w przyszłym sezonie pod względem defensywnym, szczególnie jeśli odejdzie Mike McDonald. Dużą zasługę w Ravens przypisuje się właśnie jemu, jeśli chodzi o defensywę, dlatego zmiana koordynatora może się faktycznie wiązać z tym, że będzie to wyglądało trochę gorzej. Nie wiem, jak w ataku, faktycznie nie mają jakichś, poza Madubuike, jakichś potężnych wolnych agentów, że tak powiem, ale mimo wszystko może ta drużyna, no zdziwiłbym się, gdyby drugi sezon z rzędu zagrała na tych zaawansowanych statystykach tak historycznie dobrych, tak jak wspomniałem. Ale no już wiemy doskonale o tym, że różnie z tym bywa w playoffach. Aaron Rodgers wygrał swoje jedyne Super Bowl atakując z rozstawienia z szóstką, a potem wielokrotnie Packers byli w czubie NFC i nigdy im się nie udało do Super Bowl z Rodgersem wrócić, więc tutaj równie dobrze może być podobnie, że Lamar w najmocniejszej swojej drużynie nie wygrał, a kto wie, czy w jakiejś innej nie uda mu się do tego Super Bowl przebić. Oczywiście będzie pojawia się narracja, no, że Lamar nie daje rady w playoffach, ale tylko można przypomnieć, że Peyton Manning w swoje pierwsze Super Bowl wygrał po 30. Także Lamarowi do 30 jeszcze chwilę brakuje. Może nie będzie grał tak długo jak Peyton ze względu na styl, w jakim gra, ale naprawdę ma jeszcze czas. I to samo tyczy się chociażby Josha Allena też, bo to wszyscy by chcieliby, wiadomo, to jest bardzo raptowne środowisko, że to i wszyscy chcieliby, że jak rozgrywający jest topowy, to najlepiej, żeby już w pierwsze 3-4 sezony odfajkował Super Bowl, a najlepiej to ze dwa, no ale widzimy, jakie to jest trudne i że w ostatnim czasie to się tylko Mahomesowi udało i wątpię, żeby się w najbliższym czasie udało komukolwiek innemu robić to, co robi Mahomes, więc reszta musi szukać swoich szans, swoją szansę, jeśli chodzi o AFC. Zmarnował Joe Burrow, bo on dał Super Bowl za czasów Mahomesa, wszedł, no ale niestety Bengals przegrali z Rams.
No, takie też są czasami prawa NFL, że trafiasz na erę jakiegoś znakomitego rozgrywającego. Ilu przecież rozgrywających nie zdobyło ani jednego mistrzostwa z uwagi na duet Manning-Brady. To, że Ben Roethlisberger ma w tym okresie dwa mistrzostwa i Eli Manning ma w tym czasie dwa mistrzostwa, to jest jakiś wybryk natury, bo nie wiem, Breeze ma jedno, Rodgers ma jedno, Philip Rivers nie ma żadnego, no kilku po prostu się rozbiło o graczy wybitnych. W latach 80. Dan Marino też nie zdobył Super Bowl, bo był niejaki Joe Montana, a później na początku lat 90. dynastia Cowboys i Jim Kelly też był 4 razy w Super Bowl i przegrywał. Czasami niektórzy rozgrywający, nawet historycznie lepsi od Lamara Jacksona i Josha Allena, trafiają do historii jako trochę taka gdzieś tam tylko adnotacja przy wielkości innych, którzy w tym okresie
Myślę, że Dana Marino spokojnie nie będzie kontrowersją, jak powiemy, że to był najbardziej utalentowany rozgrywający tamtych czasów, a mimo to no, w pierwszej kolejności będzie się wymieniało Montanę, bo to Montana prowadził te świetne ataki 49ers i to on ma 4 zdobyte tytuły mistrzowskie i Marino. Ciekaw jestem, jak się pokończą właśnie te kariery, bo mamy naprawdę tych zdolnych rozgrywających teraz wielu, no ale Marino to jest taki, można powiedzieć, bezsprzecznie najlepszy rozgrywający w historii bez zdobytego pierścienia i nie życzę absolutnie nikomu z aktualnie młodych, bardzo zdolnych rozgrywających, żeby za jakieś 10 lat powstawała debata, kto jest lepszy z tych, którzy nie mają pierścienia, Marino czy, nie wiem, Josh Allen, czy tam Marino, czy Burrow, czy Marino, czy Lamar.
Tak. No, tam była taka zresztą historia. Dan Marino kończył karierę jako posiadacz wszystkich rekordów w klasyfikacjach podaniowych. Przed nim w podobnej sytuacji znalazł się Fran Tarkenton, legenda Minnesota Vikings. Też kończył karierę mając wszystkie rekordy podaniowe, a Super Bowl nie wygrał, tylko że on aż trzykrotnie próbował. I czasami tak po prostu jest, że robisz liczby, a tytułów z tego nie ma. Zobaczymy, jak będzie w przypadku Lamara Jacksona, ale przed Baltimore Ravens ciekawa wiosna. No właśnie, Justin Madubuike Patrick Queen, Odell Beckham Jr., Kevin Zeitler. Jest kilku zawodników, co do przyszłości których są znaki zapytania. No i zobaczymy, gdzie wyląduje Mike McDonald. Ale tak czy inaczej, Chiefs wzięli ten mecz i zagrali bardzo dobrze po swojemu. Po prostu zrealizowali idealnie plan na to spotkanie. Naprawdę czapki z głów przed Andym Reidem, Patrickiem Mahomesem, defensywą prowadzoną przez Steve'a Spagnolo, bo widać było taki mistrzowski charakter Kansas City Chiefs w tym spotkaniu. Idziemy do NFC, bo tutaj działo się jeszcze więcej i tutaj przede wszystkim padło bardzo dużo punktów. Wielki comeback zaliczają San Francisco 49ers i jest to comeback zwycięski, a Detroit Lions zmarnowali historyczną szansę. 34-31 wygrywają ten mecz San Francisco 49ers, chociaż do przerwy Lions prowadzili różnicą 17 punktów. Prowadzili 24-7 i w Detroit już powoli wystrzeliwały korki od szampana. 49ers jednak tę całą stratę odrobili na przestrzeni 8 minut w trzeciej kwarcie i jest to drugi największy comeback w historii finałów konferencji. Kiedyś tylko Colts odrobili punktów 18. No i Detroit Lions... No właśnie, mówiłem, że Baltimore Ravens będą mieli potężnego kaca po tym meczu. Detroit Lions to jest mi po prostu szkoda. Fanów Detroit Lions po tym meczu jest mi najzwyczajniej w świecie szkoda, bo trochę do tego odnosiłem się przed tym starciem, kiedy je sobie zapowiadaliśmy, że musiało panować to poczucie w Detroit, że jak nie teraz, to kiedy. Po meczu Dan Campbell mówi, że uświadamiał swoich zawodników, że to może być ten one shot, one opportunity, ta jedna, jedyna okazja, żeby zajść do Super Bowl. Sam mówi, że wierzy, że ta drużyna ma przed sobą świetlaną przyszłość i że jeszcze takich okazji będzie miała przed sobą kilka, ale też uczulał ich na to, że NFL jest ligą nieprzewidywalną, ligą przewrotną i nie tacy jak oni myśleli, że będzie jeszcze okazja się poprawić, a tej okazji nie było. Ostatnio też na gorąco po tym meczu widziałem, że kilka osób przypominało historię, właśnie mówiłem już o tym zawodniku, Philip Rivers, Chargers, lata 2006-2007, młoda drużyna z dobrą defensywą, z Philipem Riversem, Antonio Gatesem, Ladainianem Tomlinsonem, wszyscy uspokajali, no dobrze, przeminie ten Brady, przeminie Manning, będą czasy Philipa Riversa i co? I oni nawet nie wrócili do finału konferencji, nie mówiąc o czymś więcej. Tylko czy przypadkiem Detroit Lions trochę nie są sami sobie winni, jak już tak na chłodno możemy bardziej do tego meczu podejść?
Częściowo na pewno, bo wyszedł całkowicie ten brak doświadczenia na tym poziomie w playoffach od tego momentu. Oczywiście wszystko zaczęło się od pecha, bo ta zagrywka, ten daleki rzut Brocka Purdy'ego, który powinien się skończyć przechwytem, a odbił się od obrońcy Lions i wpadł w ręce Brandonowi Ayukowi, no to jest w ogóle taka typowa fartowna zagrywka, która odmienia losy meczów w playoffach. Wiele takich widzieliśmy w historii.
Kindle Wildor się nazywa ten facet, Kindle Wildor, i myślę, tak, że to już takie imię, nazwisko, które przejdzie do folkloru. Kindle Wildor nazywa się trochę jak model jakiejś maszyny, nie wiem, odkurzacz,
no jeśli, się tak nazywać. Jeśli Lions nie wrócą do tego miejsca, jeśli nie wejdą do Super Bowl w najbliższych latach, to ich kibice będą musieli przez najbliższe 20 lat oglądać powtórkę tego rzutu, tego odbicia się swoją drogą. Można powiedzieć, że to kolejny helmet catch, no bo jakby nie patrzeć, to
tak,
trochę inny, ale też. I będą oglądać to tak, jak kibice Falcons muszą oglądać chwyt Juliana Edelmana z Super Bowl, tak jak kibice Seahawks muszą oglądać przechwyt Malcolma Butlera, chociaż oni Super Bowl wygrali rok wcześniej, to mają chociaż to. Ale widziałem właśnie takie porównania bezpośrednie, że to może być, oczywiście Dan Campbell ma rację, że co do tego, że nie muszą tu wcale wrócić, o każdej drużynie można tak powiedzieć, jeśli jest zdolna i młoda i tak dalej, ale nigdy nie wiesz, co się wydarzy za rok.
Ja też myślałem, że Vikings, jak zmienią Case'a Keenuma na lepszego rozgrywającego, to wrócą do finału konferencji.
No właśnie. Falcons, którzy po porażce w Super Bowl z Patriots, wszyscy mówili, no oni wrócą, będą w szczycie NFC przez najbliższe lata, też to nie wytrwało. O Eagles rok temu też tak mogliśmy powiedzieć, że teraz Eagles tak się rozpadli na koniec sezonu, że wszyscy koordynatorzy wylecieli i nie wiadomo też, jak to będzie wyglądać. I to też się wiąże z czymś, co nie jest dobrą informacją dla Detroit Lions, bo i Falcons, i ci Eagles sprzed roku stracili swoich ofensywnych koordynatorów, którzy byli uważani za niezwykle ważne postacie i od tego się zaczęło, zaczął się upadek, znaczy upadek, po prostu regres tych zespołów. Lions w tym off-seasonie raczej na pewno stracą Bena Johnsona, uważanego za jeden z najlepszych młodych ofensywnych umysłów w lidze, czyli ofensywnego koordynatora, i tutaj tych podobieństw jest aż za dużo, żeby kibice Lions, znając historię swojej franczyzy, no i raczej podchodząc pesymistycznie do swojej drużyny, bo wiedzą, jak to się zazwyczaj kończy, żeby się nie martwili tym. Na pewno nie jest to, jest coś, co Lions mają ponad tamtymi drużynami. Brad Holmes i Dan Campbell, Brad Holmes generalny menadżer i Dan Campbell fantastycznie oceniają talent w ostatnich latach. Mają bardzo dobre drafty, ściągają odpowiednich wolnych agentów. W tym off-seasonie mają ponad 40 milionów wolnych pieniędzy i wcale nie mają jakichś ważnych wolnych agentów. Dlatego mogą dorzucić kolejnym draftem, mogą dorzucić w wolnej agenturze więcej talentu i to ich wyróżnia chociażby w porównaniu do tych Falcons czy Eagles, o których wspomniałem, bo Eagles roster się trochę zestarzał, nie wzmocnili się tak jak powinni, kilku zawodników odeszło. W Falcons to wyglądało podobnie w pewnym momencie. Tutaj tak na razie nie ma, więc zobaczymy. No szkoda tych Lions, ja im bardzo życzę jak najlepiej, żeby faktycznie tu wrócili, bo szkoda takiej drużyny, no ale od tego momentu, od tego chwytu wszystko poszło nie tak jak powinno pójść. Przy czym Lions co najmniej kilka razy sami to sobie sprokurowali.
No właśnie, bo oni pierwszą połowę zagrali wzorcowo. Początek meczu imponujący. Przyłożenie po zmyłkowej akcji do Jamesona Williamsa. Później świetnie poprowadzony drive, tak jak to miało miejsce w zeszłym tygodniu przeciwko Buccaneers. Można sobie było przypomnieć te 75-yardowe marsze, wtedy zakończone przyłożeniem Davida Montgomery'ego. Później przechwyt na bloku Perdym, krótkie boisko wykorzystane przez Jameera Gibbsa i wydawało się, że ten walec się rozpędza. Naprawdę można było odnieść wrażenie, że oni te szanse wykorzystają do maksimum. Ale potem masa pecha, to zaganie od kasku Kindla Wildora, później też upuszczone przechwyty, strata poprzez fumble. Myślę, że też złe zarządzanie ostatnim posiadaniem, tam wzięty timeout i tak dalej. No ale też tak się chyba przyjmie po tym meczu, że Lions żyją dzięki Danowi Campbellowi i umarli też przez Dana Campbella. I tutaj pije do tych czwartych prób, do kopnięć. Jak ty te poszczególne decyzje oceniasz? Bo tak, kopali na koniec pierwszej połowy, no i później rozgrywali akcję czwarta próba 2 do przejścia, czwarta próba 3 do przejścia. No i głosy są bardzo, bardzo podzielone, że tutaj Dan Campbell przedan Campbellował.
No moim zdaniem to oczywiście zrobi się z tego wojna. Zawsze po takich sytuacjach robi się z tego wojna tych konserwatystów, którzy większość razy by kopali, tych, którzy najchętniej graliby każdą próbę. Są też tacy jak pomiędzy, w tym ja się uważam, że jestem tak pomiędzy i uważam, że wszystko zależy od kontekstu. Tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o te czwarte próby. Byłem zdziwiony, że Dan Campbell nie grał w końcówce pierwszej połowy, że kopnął. Stawiałem, że on jest tym trenerem, który raczej zagra.
Ja go za to nie krzyżuję.
Ja też nie, absolutnie nie. Moim zdaniem to była dobra decyzja, okay. Szczególnie, że to było kopnięcie na 3 posiadania.
Natomiast i jeszcze jedna rzecz, że tylko uzupełnię. Zazwyczaj granie tej czwartej próby blisko pola punktowego, jestem za tym, żeby ją grać, bo możesz po prostu przyszpilić swojego przeciwnika, nawet jak jej nie przejdziesz blisko pola punktowego. A tu kończy się połowa, więc bierz te punkty. Tak
ja Dana Campbella, mnie najbardziej zabolała jedna decyzja Dana Campbella, ale o tym pójdę dalej, bo to nie jest żadna z tych czterech prób, o których wszyscy mówią. Zaczynając od tej ostatniej czwartej próby, tej przy której mogli kopnąć na remis. Było 27-24, tak. Czwarta kwarta, mogli kopnąć. Ja mam tu bardzo ładną statystykę na ten temat, bo to byłoby kopnięcie z 48 yarda. Do przejścia było 3 yardy, czwarta próba i 3. Lions w tym sezonie w sytuacjach czwartej próby i 3 yardów mają skuteczność 15-20, w tym 2-2 w playoffach, to jest 75%. Michael Badgley, czyli kopacz Lions, w sytuacjach 48 yardów plus w swojej karierze trafił 9-20 prób.
No tak, to jest jedna sprawa, jest poniżej, że oni nie mają dobrego
kopacza. To jest poniżej 50%. W takiej sytuacji, kiedy twój atak, no to była dobra seria, to była najlepsza seria w drugiej połowie Lions, mam wrażenie, ta seria właśnie, bo przesuwali piłkę dobrze. W takiej sytuacji moim zdaniem nie ma nic złego w zagraniu tej czwartej próby. Szczególnie, że myślę, że Dan Campbell uznał, że kopnięcie na remis, nawet jeśli ten remis da, to Niners są w takim gazie, że oni i tak za chwilę wyjdą na prowadzenie. Więc może on chciał po prostu ich zaszachować. Tego widziałem, że to właśnie tej decyzji się ludzie czepiają bardziej.
Ja właśnie się czepiam. Bardziej... Ja się czepiam, bo ja bym mimo wszystko spróbował kopnąć, bo nie przejście tej próby, co się wydarzyło, skutkuje oddaniem piłki w tym samym miejscu, co nietrafione kopnięcie, a nietrafione kopnięcie lub nie przejście tej próby i oddanie rywalowi piłki przy krótszym boisku powoduje, że kiedy ten rywal, to co się stało, zdobędzie przyłożenie, to przegrywasz dwoma posiadaniami. Że okej, okay, no Badgley, można mieć zawsze z tyłu głowy, że Badgley nie jest dobry przy tym dystansie, co mówisz, i że w playoffach taki dystans sprawia, że ta bramka wydaje się jeszcze mniejsza niż zwykle i jest zwiększona presja, ale... I wolałbym próbować utrzymać ten mecz jako mecz remisowy i wtedy zupełnie inaczej w ogóle wygląda cała sekwencja późniejszych zdarzeń.
To moim zdaniem większa szansa była, że Lions by to przeszli niż żeby Badgley to trafił, tak mi się wydaje. Ale no, dlatego nie mam nic przeciwko zagraniu tej czwartej próby. Bardziej się waham przy tej pierwszej czwartej próbie dyskusyjnej, gdzie ponownie mogli wyjść na posiadanie trzema, na przewagę trzech posiadań. Tam było 45 yardów, to już jest dystans trochę przyjemniejszy, 3 yardy naprawdę przy tych dłuższych kopnięciach robi kopaczom różnicę, szczególnie tym niepewnym. Ale z drugiej strony, jak patrzę, jak ta zagrywka się potoczyła, to trudno mieć mi pretensje do Dana Campbella. Wybrali dobrą zagrywkę, dobrze zagrali, Dan Campbell zaufał koneksji Jareda Goffa z Joshem Reynoldsem, która przez cały sezon działa idealnie niemalże. Nie wiem, czy jest skrzydłowy, z którym Jared Goff ma lepszą chemię niż Josh Reynolds, bo oni jeszcze cofają się razem do gry w Los Angeles Rams. I nagle ten duet, który nie zawodził cały sezon w takich sytuacjach, nagle zawodzi przy idealnej zagrywce, wszystko było na tacy i Josh Reynolds minimalnie źle biegnie ścieżkę, przy czym ma trochę trudniejszą piłkę do złapania i jej nie łapie. I o ile tu bym pewnie, możliwe, że zdecydowałbym się kopnąć, żeby mieć te trzy posiadania i trochę spokoju, o tyle też jakoś nie jestem w stanie, patrząc na to, jak się ta zagrywka potoczyła, winić Dana Campbella, że no zaufał zawodnikom, którzy byli godni zaufania cały sezon i akurat w tym momencie to nie wyszło. Jedna rzecz, za którą po prostu tłukłbym po głowie Dana Campbella, to jest ta końcówka, o której już wspomniałeś.
Zużycie timeoutu, bo tak. to jest taki ciekawy element strategiczny. Już mówimy dokładnie, o co chodzi. Trzecia próba, sytuacja goal, czyli już celem jest wejście do pola punktowego. I to, co jest najważniejsze, to zachować trzy timeouty, żeby rywal był do zatrzymania trzema timeoutami, że po prostu możesz jeszcze odzyskać piłkę, jeżeli rywala spalisz timeouty, zatrzymasz przy czterech próbach, rywal będzie ci odkopywał piłkę i masz jeszcze trochę czasu na zegarze. To, co zrobił Dan Campbell, znaczy to, co powinien zrobić, to rozgrywać trzecią próbę jako akcję podaniową, żeby ewentualne niekompletne podanie zatrzymywało zegar, żeby wtedy już przy czwartej próbie mieć możliwość czy podawać, czy biegać, bo już wszystko jedno, a on przy trzeciej próbie pobiegł, został ten bieg zatrzymany środkiem, zegar się toczył, trzeba było użyć timeoutu, zostały dwa. Co z tego, że później zdobywasz przyłożenie, skoro zostaje ci o jeden timeout za mało, żeby zatrzymać 49ers?
Dokładnie tak, nie możesz tego pobiec w takim momencie po prostu. Bieg zawsze może się nie udać, w każdej sytuacji może być zatrzymany na linii wznowienia akcji. To był Montgomery chyba w ogóle cofnięty o yard.
Tak.
No i z góry było wiadomo, że jeśli ten bieg nie wyjdzie, to oni będą musieli użyć timeoutu, czyli automatycznie zabierają sobie największą szansę na dostanie piłki z powrotem. O tak. Jest różnica między trzema timeoutami, między onside kickiem, który i tak czy siak by kopali Lions, i potem trzema timeoutami, niż samym onside kickiem. Sam onside kick to jest, ja wiem, ile to jest, musiałbym zerknąć na procent konwersji, no ale to jest kilka procent szans na to, że się uda tę piłkę przechwycić. Natomiast onside kick plus...
Już ci mówię, bo sobie to szybciutko plus... wygooglowałem. Tak mniej więcej, a właśnie, bo tu się rozbija o to, kiedy się te zasady zmieniły. Od czasu zmiany
było mniej, z tego co pamiętam.
Od czasu zmiany zasad około 3,2% onside kicków jest.
To nawet mniej, tak.
Podnoszone
3,
przez
3%,
drużynę.
No to jest szansa 3%, a przy trzech timeoutach był onside kick plus szansa na dostanie piłki, nawet jeśli by to było, nie wiem, 40 sekund, 50 sekund, bez timeoutów. Strasznie trudna sytuacja, bo strasznie trudna sytuacja, ale przynajmniej dostaliby tę piłkę w rękach, żeby spróbować, tak?
Ale w ogóle, że ci jeszcze tylko uzupełnię, bo tak patrzę, przed zmianą zasad 13,5%, pierwsze dwa sezony, bo tu jest jeszcze statystyka nie taka zaktualizowana, przez pierwsze kilka sezonów, bo ta zmiana zasad nastąpiła w roku 2018, z 13,5 spadło do 5,6, a już teraz na większym dystansie 3,2, czyli tak na dobrą sprawę, na przestrzeni jakichś dwóch, trzech ostatnich sezonów, to musi być tendencja jeszcze gorsza, no bo z 5% spadło do 3%, czyli cały czas mamy tendencję spadkową, no więc opieranie swoich nadziei na onside kicku, czyli na tym kopnięciu turlanym po ziemi, gdzie piłka musi pokonać minimum 10 yardów, zanim drużyna kopiąca może podjąć próbę w ogóle podniesienia tej piłki, to jest próba karkołomna.
A w dodatku, jeśli mówimy o sytuacji, kiedy mieliby 3 timeouty, oddaliby piłkę rywalom, to nie jest taka typowa sytuacja, w której musisz zatrzymać, ponieważ drużyna prowadząca wtedy zawsze gra bardzo konserwatywnie, żeby czasem nie stracić piłki. Możliwe, że w przypadku Chiefs, w przypadku wielu drużyn to byłyby po prostu 3 biegi, które wystarczy zatrzymać bez pierwszej próby. W przypadku Chiefs, znając Andy'ego Reeda, Patricka Mahomesa, stawiam, że byłyby to 2 biegi i ewentualny rzut Mahomesa, czyli no jedna akcja podaniowa do zatrzymania, żeby odzyskać piłkę. W przypadku zmarnowania tego timeoutu widzieliśmy, co zrobili San Francisco 49ers, w tym nie wiem, jakby zagrał Kyle Shanahan, czy tak jak powiedziałem, czy tak jak Chiefs, którzy by zagrali by to pewnie w trzeciej próbie, czy on też by dał tę piłkę w ręce Brocka Purdy'ego, czy nie. I niemniej, no, była znacznie większa szansa, tak to widzieliśmy, co zrobili. Zbili zegar biegami, nawet nie dostali szansy, nawet tych 2 sekund na Hail Mary nie dostali Detroit Lions, a wszystko przez ten timeout, gdzie wystarczyło w trzeciej próbie rzucić i albo byłby touchdown, albo niekompletne podanie. Potem w czwartej próbie rzucić albo pobiec, tutaj już wszystko jedno, i zdobyć przyłożenie i mieć te 3 timeouty. Nie można w takiej sytuacji biec, po prostu to najgłupsze, co zrobił Dan Campbell w tym meczu. Co prawda nie wiem, jak tu się rozkłada sytuacja. Teoretycznie zagrywki wywołuje Ben Johnson, o którym już wspomniałem, no ale praktycznie to jest taka sytuacja, gdzie w grę wchodzi zarządzanie czasem, zarządzanie timeoutami, no to Dan Campbell na pewno swój ogromny udział też przy tym miał. Nie wiem, kto podjął decyzję ostateczną, ale tak, jeśli coś mnie zabolało najbardziej w tej drugiej połowie, w tym, jak Dan Campbell zarządzał meczem, to właśnie to zostanie trochę przemilczane, bo było już 34-24 w tym momencie. Mam wrażenie, że już no, znaczna większość oglądających spisała Lions na straty, nawet się bardziej nie skupiała na tym, jak mogą jeszcze coś zdobyć, gdzieś odebrać, więc przejdzie to trochę bokiem, bardziej się wszyscy skupią oczywiście na tych czwartych próbach, szczególnie, że to jest no, temat rzeka od dawna i zazwyczaj po tych nieudanych czwartych próbach są wielkie dyskusje. Co ciekawe, po tych udanych jakoś dyskusji nie ma, ale to już, tak, to już mniejsza sprawa. Myślę, że byłaby bardzo duża dyskusja, gdyby Lamar Jackson nie przebiegł tego 4-1 na kilkadziesiąt yardów. Natomiast przebiegł, więc w sumie zapomnieliśmy o tym dość szybko.
To jest słuszna uwaga.
Ale no, wszyscy się na tym skupią, ale moim zdaniem najgorsza decyzja Dana Campbella to była właśnie ta końcówka.
O takich dyskusjach trochę też to stosujemy teraz, ale to się mówi, że to jest analiza oparta na rezultacie, a nie na tym, co wiemy przed podjęciem decyzji.
A nie na samym procesie, tak.
Dokładnie, dokładnie. No ale tutaj widziałem już wpisy, z którymi się kompletnie nie zgadzam, że Dan Campbell to jest Brandon Staley z osobowością. Nie, no proszę nie obrażać mojego człowieka Dana Campbella. Mi jest go po prostu szkoda, ale podjął złe decyzje.
Przynajmniej Dan Campbell w odróżnieniu od Brandona Staley'a jest konsekwentny w tym, co robi, bo Brandon Staley sam się w pewnym momencie zgubił.
Tak.
To bardzo wyraźnie.
U Brandona Staley'a to były...
Nawiązując do analizy po rezultatach, założę się, że gdyby Dan Campbell w tej czwartej kwarcie na remis kopnął, a Barzli by nie trafił, to teraz byłaby wyciągana ta statystyka, którą podałem, powiedział, dlaczego on to kopał, skoro Barzli nie trafia więcej niż co drugiego kopnięcia z takiej odległości.
Tak, no ja bym, tak jak mówię, wolał kopać, ale przekonuje mnie twój argument w postaci postawienia mi przed oczami Michaela Badgley'a.
Znaczy ja powiem tak, gdyby Lions mieli Justina Tuckera, niech kopią 10 razy na 10.
Tak, no zdecydowanie, no dobry kopacz z 48 yardów trafić musi, ale mimo wszystko Detroit Lions sami sobie winni tym, jak zaczęli drugą połowę. 4 pierwsze posiadania Lions po przerwie. Strata piłki poprzez nieprzejście czwartej próby, fumble, punt i to przy tym 3 and out, czyli 3 zagrywki zyskane, 1 yard i punt. I później kolejna strata po czwartej próbie, więc 4 pierwsze posiadania kompletnie tę drużynę zahamowało, no a San Francisco 49ers zyskali wiatr w żagle. No trochę tak odwróciliśmy tutaj sytuację, to już dopchnijmy do końca ten wątek i porozmawiamy sobie o zwycięzcach. Jaka przyszłość czeka Detroit Lions? Bo tak jak mówiłeś, jedyni ważni wolni agenci, jak spojrzałem, to jest Jonah Jackson i Josh Reynolds, na obu z ich stać, więc można im zapłacić, ale właśnie odchodzi ofensywny koordynator Ben Johnson. Najprawdopodobniej obejmie albo Waszyngton, albo Seattle. Prawdopodobnie Commanders są tutaj faworytem do zatrudnienia Bena Johnsona, ale kto by go nie wziął, to i tak było wiadomo, że Bena Johnsona będziemy po tym sezonie żegnać. No właśnie, czy...
Gdyby jakimś cudem Ben Johnson został jeszcze w Lions na kolejny sezon, to byłby to jeden z największych NFL-owych cudów, jakie mogły się w tym sezonie wydarzyć.
Tak, ale tak czy siak, czy biorąc pod uwagę słowa Dana Campbella, do których się odniosłem, masz wrażenie, że przepadł Lions ten złoty strzał na Super Bowl, czy to jest kolejna z drużyn, przy których możemy teraz fanów objąć, dodać otuchy i powiedzieć spokojnie, jeszcze będzie okazja?
Tak jak mówię, chcę wierzyć z tych względów, o których wspomniałem, czyli to, że mają możliwości i oko do talentu w ostatnim czasie, chcę wierzyć, że z tego względu możemy powiedzieć, że jeszcze będzie okazja, natomiast jak będzie trudno stwierdzić, bo naprawdę o wielu drużynach już można było tak powiedzieć i wiele z tych drużyn nigdy nie wróciło w to miejsce, w którym było w momencie tej porażki, dlatego trzymam kciuki na pewno za Lions, bo to jest świetna historia i chciałbym, żeby się w końcu dobrze skończyła, szczególnie z tymi ludźmi, których no naprawdę trudno nie lubić Dana Campbella, trudno nie lubić wielkiego powrotu Jareda Goffa, który zagrał bardzo dobry mecz moim zdaniem wczoraj. Nie wiem, czy popełnił jakikolwiek błąd poważniejszy i pewnie dostanie przedłużenie kontraktu w off-seasonie, bo...
Tak, to o tym już wspominaliśmy, że to jest ich człowiek. Tak. W ogóle masz tyle wolnych pieniędzy, masz tyle wolnych pieniędzy, więc ja bym tutaj pewnie, jak dostanie kontrakt, to będą dyskusje, że dostał za dużo, bo dostanie tak w cudzysłowie za dużo, ale dla procesu budowy tej drużyny, ile on znaczy, ile też dla niego znaczy odbudowanie karier w Detroit Lions, myślę, że można mu dosypać trochę tych milionów więcej po to, żeby tę kulturę szatni i kręgosłup drużyny utrzymać nienaruszone, ale ja się troszeczkę zawsze boję takich sytuacji, bo Ben Johnson jest wybitnym playcallerem. W NFC masz Dallas Cowboys, masz Philadelphia Eagles, którzy przeładowują magazynek z nowymi koordynatorami i o tym będziemy rozmawiać. W samej dywizji masz Green Bay Packers, którzy fajnie się zaprezentowali w tym sezonie. W innych dywizjach jest San Francisco, z którym się właśnie zderzyłeś. Los Angeles Rams wyprzedzili przebudowę o jeden sezon. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja drużyn w NFC South, które też mają ochotę wrzucić wyższy bieg. Za chwilę czy Chicago Bears, czy nawet Washington Commanders mogą być poważnym zagrożeniem, przynajmniej w kontekście walki o playoffy w NFC, więc w tej NFC za chwilę może troszeczkę tych drużyn powyrastać. Oczywiście Lions są lepsi od większości z nich w tym momencie i stać ich na to, żeby zachęcić też zawodników do przyjścia do Detroit. Ja myślę, że skrzydło, cornerback i dobry kopacz. I ta drużyna naprawdę może takich okazji mieć jeszcze więcej w przyszłości, jeśli chodzi o rywalizację, o Super Bowl, ale tak jak mówiłem, że w przypadku Ravens będzie kac, on będzie spowodowany tym, że tam chyba rzeczywiście trochę bardziej się ta drużyna rozpadnie, tak tutaj w Lions kac będzie większy z uwagi na przebieg tego meczu, na to historyczne wyczekiwanie i takie poczucie, że no, mieliśmy ten mecz w garści i jakim cudem ten mecz nam się wymknął. No ale cud się wydarzył. Cud, nie chcę powiedzieć, że nazywa się Brock Purdy, ale chyba się nazywa Kyle Shanahan. Mówiliśmy sobie o tym, że Todd Monken przestraszył się 10-punktowego deficytu przegrywania 10 punktami z Kansas City Chiefs. Rozbawiły mnie słowa Shanahana po meczu, który mówi: zachowaliśmy spokój w szatni, w przerwie, bo traciliśmy tylko 17 punktów. No naprawdę, musisz chyba przeżyć 28-3, żeby w ogóle sobie pozwolić.
Tak, Kyle Shanahan pamięta, jak na koniec trzeciej kwarty prowadził 25 i to nie wyszło dobrze.
No właśnie.
A tutaj jak się okazało, ktoś bardzo ładnie porównał, że patrząc na czas meczu, to 49ers odrobili całą stratę i jeszcze zanim doszliśmy do momentu, w którym Patriots mieli 28-3, bo to było bodajże 2 minuty przed końcem trzeciej kwarty, Patriots mieli 28-3, a w tym meczu w dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty był już remis.
Tak. Także oni wszystko, w ogóle 17 punktów, 17 punktów odrobili w pół kwarty, w 8 minut, więc naprawdę, naprawdę zrobili to w błyskawicznym tempie. Porozmawiajmy, Kuba, o Brocku Purdym, bo Brock Purdy w ogóle... Bądź gotowy. Wiesz, co będzie się działo przez najbliższe dwa tygodnie? Musisz już, wiesz...
No ja już to widzę. W tej chwili nawet zerknąłem na Twittera, aż mnie głowa zabolała. No, dobra.
Brock Purdy miał jednocześnie dużo szczęścia przy niektórych rzutach, a jednocześnie pokazał kilka doskonałych zagrań. Narracja przed Super Bowl GOAT kontra chłopaczek znikąd już się będzie za chwilę sama pisała, ale Brock Purdy zagrał naprawdę dobrze, pominąwszy te sytuacje, w których miał szczęście ze względu na fatalne swoje rzuty. Purdy 20 celnych podań na 30 prób, 267 yardów i 48 wybieganych yardów. Widziałem, że ktoś mnie oznaczył na Twitterze, że może tego Lamara Jacksona rzeczywiście dostrzegłem w czwartej kwarcie po tych biegach Brocka Purdy'ego. Musiałem sobie to sprawdzić, ile to jest w kontekście kariery Brocka Purdy'ego 48 yardów przebiegniętych. On tylko raz w karierze miał więcej, ale to był dopiero drugi przypadek, kiedy w meczu wybiegał 20 yardów lub więcej. Ale mimo wszystko mam też wrażenie, że poza tym, że Brock Purdy kilka dobrych zagrań nam w tym meczu pokazał, niestety dla niego, ale znów wyszła doskonała obsada, bo Christian McCaffrey pokazał, dlaczego powinien być bardzo wysoko w głosowaniu na MVP. Deebo Samuel w ogóle nie wyglądał jak zawodnik, który gra z kontuzją. George Kittle, Brandon Ayuk zagrał bardzo dobry mecz i nawet Kyle Juszczyk miał co najmniej trzy kluczowe zagrania.
Kyle Juszczyk z pozycji fullbacka, biegnący jakiegoś crossera i łapiący piłkę, która leci 20 yardów. To jest w ogóle absolutnie coś tak niemożliwego w lidze, w której prawie nikt już nie ma fullbacka, tu nagle fullback biegnie sobie ścieżkę, 20 yardów za linią wznowienia, jeszcze łapie piłkę.
To tak jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego to jest urzędowy fullback w każdym meczu Pro Bowl, w każdym głosowaniu na Pro Bowl. 8 razy z rzędu Juszczyk był wygłosowany do Pro Bowl i to już może być taka po prostu z jednej strony siła nazwiska, że jaki fullback przychodzi mi do głowy w NFL? A, przecież jest Kyle Juszczyk.
No, Kyle Juszczyk. No, tak. Mam wrażenie, że większość fanów NFL nie zna innego.
No, być może, bo ja sam jakbym miał wymienić 5-6, to bym się zaczął gubić, bo to jest wymierająca pozycja. Ostatnio ktoś fajnie przypomniał.
Bo i niewielu więcej jest, także...
Pewnie tak. W pierwszym Super Bowl Toma Brady'ego Patriots w sezonie 2001 mieli w rosterze 3 fullbacków.
A to, no właśnie, to pokazuje jednocześnie, jak niedawno jeszcze fullbacy byli bardzo istotni i jak długo grał Tom Brady. To dwie rzeczy jednocześnie nam to pokazuje. I ile epok grał Tom Brady, bo on w zasadzie grał w 3-4 różnych epokach NFL.
Tak, no ale ten Brock Purdy, co byśmy o nim nie mówili, kiedy było trzeba, robił swoje, kiedy drużynę trzeba było trochę też poprowadzić improwizacją, czymś niekonwencjonalnym, to on dokładał swoje biegi. Z przebiegu całego sezonu trzeba powiedzieć jasno, że Brock Purdy w Super Bowl to jest jakaś dziejowa sprawiedliwość. No, facet gra naprawdę bardzo dobry sezon. Ma szczęście. No, każdy wielki rozgrywający w historii miał jakieś momenty, gdzie szczęście musiało się do niego uśmiechnąć. W przypadku Brocka Purdy'ego uśmiechało się przy nieudanych rzutach z Packers. Tutaj od kasku Kindla Wildora też odbiła się szczęśliwie piłka w ręce Brandona Ayuka, ale on temu szczęściu też czasami potrafi pomóc i moim zdaniem zagrał bardzo dobry mecz, lepszy niż z Packers.
Lepszy, tak. No, najwięcej szczęścia miał w tym meczu, no bo no, ta akcja, która powinna się skończyć przechwytem, a kończy się 40-yardowym chwytem Brandona Ayuka, to jest absolutne po prostu pik tego, jak może wyglądać szczęście. Na początku też wydaje mi się, że jeden pik był upuszczony, ale to był sam początek meczu dosłownie i drugi czy trzeci rzut chyba, pierwsza seria w ogóle. Jedyne, co mi przeszkadza w cieszeniu się historią Brocka Purdy'ego, która jest świetna, jeśli Niners wygrają Super Bowl, fantastyczna, prawie że filmowa, o Kurcie Warnerze na film został nagrany, to jak Brock Purdy wygra ze 2 razy Super Bowl, to spokojnie też można. Ale jedyne, co mi przeszkadza, że ten dyskurs wokół Brocka Purdy'ego jest strasznie toksyczny, że nie można stwierdzić, że jest po prostu dobrym albo bardzo dobrym rozgrywającym w systemie Kyle'a Shanahana, który ma świetną drużynę i który, jak się okazuje, teraz w kluczowych sytuacjach, w tak zwanym klaczu, pokazuje, że potrafi wyciągnąć coś z niczego, i to jest wielka sprawa. Tylko trzeba twierdzić, że albo jest game managerem i Kyle Shanahan by robił to z każdym, albo trzeba powiedzieć, że jest połączeniem Drew Breesa z Lamarem Jacksonem, albo nie wiadomo, albo w jedną, albo w drugą. Nie można po prostu być pośrodku tego dyskursu i tobie w tym, i tobie w tym najbardziej męczy, co powiedziałem, zanim przejdę do samego Perdiego, co powiedziałem, że głowa mnie zabolała, to właśnie przeczytałem, że w jednym z talk showów amerykańskich ktoś właśnie powiedział, że wejściem do Super Bowl Brock Purdy postawił się ponad Justina Herberta i Daka Prescotta, i tylko widzę pierwszą odpowiedź pod spodem: czy wy ludzie zdajecie sobie sprawę, jak szybko Kyle Shanahan nacisnąłby zatwierdź, gdyby ktoś mu zaproponował wymianę Justina Herberta za Brocka Purdy'ego? Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ale tak, no Herbert wiadomo, jaką ma sytuację, Brock Purdy może być za chwilę, już jest w zasadzie, biorąc pod uwagę, jak grają Niners, bardziej utytułowanym rozgrywającym, to na pewno, no ale myślę, że pod względem talentu no sporo szczęścia ma Brock Purdy w tych playoffach. Rok temu zagrał 2 mecze, w pierwszym też pamiętam 2 upuszczone piki, w drugim nie miał szczęścia, ale nie ze względów zdrowotnych, nie ze względów sportowych, a czysto zdrowotnych, bo po prostu nam się potłukł dość mocno i nie mógł grać tak, jak powinien. Za to w tych playoffach ma do tej pory 2 mecze, 2 upuszczone piki z Packers, w tym jeden być może na pick 6, i 2 upuszczone piki z Niners, jeden jeszcze zaliczający 40 yardów na plus, ale no właśnie w tych kluczowych momentach robi swoje. Pierwsze 3 kwarty z Packers no zagrał źle, a w czwartej zrobił kilka ważnych podań, które pozwoliły Niners wygrać. W tym meczu z Lions przez 2,5 kwarty grał źle, żeby nie powiedzieć bardzo źle, a potem robi to własnymi nogami, nawet nie rzutem, kluczowe akcje, które pomagają Niners ten mecz zamknąć. Widziałem bardzo dobre porównanie na naszej grupie dzisiaj, której mi się podoba. Brock Purdy to Eli Manning 2.0 po prostu. To będzie rozgrywający, który jest dobry, to bardzo dobry, przynajmniej na razie nie jest elitarny, tak żeby można o nim powiedzieć, że jest top 5 rozgrywającym, ale ma w sobie coś takiego, że w tych kluczowych momentach coś jest w stanie wyciągnąć. Jeszcze spróbuję znaleźć, bo dzisiaj widziałem tweeta, który bardzo ładnie moim zdaniem podsumował Brocka Purdy'ego. Ale to za chwilę. W każdym razie, że jest jednocześnie, że Brock Purdy jest jednocześnie w tym samym czasie 3 rzeczami. Najbardziej szczęśliwym rozgrywającym na świecie, rozgrywającym, który potrzebuje dużej pomocy, i jednocześnie gościem, w którym w każdym meczu robi 2-3 zagrywki, które wyglądają jak Patrick Mahomes. I to się wszystko mieści w jednym człowieku.
Ale tak miał Eli Manning.
Tak, no właśnie dlatego mówię, że to może być bardzo dobre porównanie. I ja to porównanie bardzo lubię. Jeśli ktoś mi powie, że Brock Purdy będzie Eliem Manningiem, który będzie dobrym lub bardzo dobrym w zależności od sezonu i drużyny dookoła niego rozgrywającym, który w playoffach będzie pokazywał te zagrywki trochę znikąd i w kluczowych momentach i wygra 2-3 pierścienie, fantastycznie. Ja jestem w stanie się pod tym podpisać, ale jak ktoś mi mówi, że jest połączeniem Drew Breesa z Lamarem Jacksonem, to lekko przesadza. I że albo że jest top 3 rozgrywającym w lidze już, to też przesadza.
No, cały czas jak sobie rozmawiamy o Purdym w tym sezonie, cały czas się zastanawiam, co będzie, jak będziemy znowu dyskutować o naszych topkach rozgrywających w sezonie ogórkowym, gdzie i czy będzie Brock Purdy. Ja sam jestem jeszcze mocno rozdarty, jakbym w tym momencie go uszeregował, ale no...
Ja czekam, co prawda trochę czasu minie na to, bo to jest drugi sezon Purdy'ego. Może po kolejnym sezonie może się zacząć taka dyskusja, a po jeszcze kolejnym no będzie musiała, czyli tego, jaki on ma dostać kontrakt.
Tak, to też będzie bardzo, bardzo ciekawy dyskurs, ale tu znów jest czas i playoffy kolejne, do których będzie ewentualnie drużynę prowadził, będą o tym decydowały. Natomiast ja patrzę na Brocka Purdy'ego już nawet nie przez pryzmat tego, że on jest wybrany tam z ostatnim numerem w drafcie i w ogóle nikt się tego nie spodziewał, bo tak jak mówię, jakby on był wybrany w 3., 4. rundzie, to w ogóle nie byłoby tego rozchwiania, bo ta łatka pana nieistotnego, ostatniego wyboru w drafcie mu i pomaga, i mu ciąży, i powoduje, że że to rozchwianie jest bardzo, bardzo duże, bo chyba cały czas pokutuje patrzenie na Brooka Purdy'ego przez pryzmat gościa, który był ostatni w drafcie, ale to jest facet, który gra drugi sezon w lidze i jak na drugoroczniaka on może popełniać błędy, bo drugoroczniacy wciąż mogą popełniać błędy, a on nie zagrał pierwszego sezonu w pełni. On ma pewnie coś koło 25 meczów rozegranych w karierze, tak strzelam, więc to jest jeszcze tak nieduży wymiar, tak nieduże doświadczenie, że możesz czasami po prostu się gdzieś prześliznąć, a czasami ten błąd zostanie skarcony, czasami się uśmiechnie szczęście, ale jak na kogoś, kto ma tak niewielkie doświadczenie, on gra bardzo czysto, gra bardzo porządnie. Ma trochę rzeczywiście liczby lepsze niż niektóre rzuty, bo powinny być te przechwyty, a ich nie ma później w statystykach. Ale jak na kogoś, kto był wybrany nisko i ma niewielkie doświadczenie, moim zdaniem wyciska więcej niż maksimum ze swojej dotychczasowej kariery, co nie zmienia faktu, że jest doskonale obudowany. I to było w tym meczu widać, bo no jest tutaj pewno, każda opcja.
Na pewno nie można mu odmówić tego, że jest najlepszym rozgrywającym, jakiego Kyle Shanahan miał w 49ers.
Bez dwóch zdań.
Bez dwóch zdań to w ogóle jest przepaść. Nie powiem, że w ogóle, bo Kyle Shanahan miał MVP Matta Ryana pod swoją wodzą. Nie wykluczam, że Purdy dojdzie do tego poziomu, bo on się cały czas rozwija.
On jest na tej teraz shortliście, bo te listy były ogłoszone.
Tak, jest na shortliście do MVP. Jest wśród piątki. Jest on, jest Christian McCaffrey, jest Lamar Jackson, tak. Dak Prescott i Josh Allen, to jest ta piątka.
Tak, tak. No właśnie, więc on już w tej wąskiej dyskusji się pojawia nawet w kontekście tak ważnych nagród, ale no tutaj i zrobił dużo dobrego w tym meczu i trochę mu się upiekło, ale moim zdaniem nic się nie zmieniło w kontekście oceny Brooka Purdy'ego. Natomiast jeszcze w kontekście 49ers chcę zapytać o to, czy twoim zdaniem nie powinni się fani 49ers obawiać, że drugi mecz z rzędu w playoffach defensywa dojeżdża na ten mecz bardzo późno?
Powinni, szczególnie biorąc pod uwagę, jak Chiefs wyglądali w ofensywie na początku meczu z Ravens, bo może być tak, że początek będzie wyglądał podobnie jak początek meczu z Ravens, czyli po prostu Chiefs zaczną odjeżdżać, Niners będą musieli gonić, no i jak będą musieli gonić Chiefs, to po drugiej drużynie nie będą mieli zespołu, który przez brak doświadczenia się rozpadnie przy pierwszej jakiejkolwiek niekorzystnej akcji, ani też nie będą mieli takiej obrony, jaką mają Lions, tylko mają znacznie lepszą. Poza tym, jak popatrzymy, pod jak dużą presją grał Lamar Jackson, ile blicował Steve Spagnuolo, to ja już sobie wyobrażam, ile bliców w głowie ma Steve Spagnuolo, żeby rzucić na Brooka Purdy'ego i jak sobie z tym poradzi prawa część linii ofensywnej 49ers, bo z tym są problemy i sam Brock Purdy również, bo miałem wrażenie, że w tym meczu jeden czy dwa saki w pewnym momencie to on mógł zapisać na swoje konto, bo trochę spanikował i od tej presji wcześniejszej. I nie wiem, czy na pewno Steve Spagnuolo blicować uwielbia i dopóki to działa, to będzie robił to regularnie. Pytanie, co zrobią Niners, żeby to zatrzymać, bo to, że to będzie robił Spagnuolo, to ja już teraz jestem pewny, że tak będzie dwa tygodnie przed, to Steve nie potrafi inaczej.
Oj nie.
A jak jeszcze, to Steve robiłby to nawet, gdyby matchup na to średnio pozwalał, a co dopiero, jeśli matchup wręcz sugeruje, że powinien, to wtedy to już w ogóle.
Oj, będzie to na pewno bardzo, bardzo ciekawe starcie. Wiem, że wielu kibiców innych drużyn jest bardzo zawiedzionych tym, że zaobserwujemy takie Super Bowl, że do Super Bowl weszli Chiefs i 49ers. Wczoraj zalała mnie masa wpisów, to najgorszy
powiem,
możliwy zestaw.
Trzymajmy kciuki, bo po ostatnim Super Bowl Chiefs 49ers miesiąc pomieliśmy świętową pandemię, także może by zbastowali. Teraz już widziałem takie tweety, żeby tym razem żadnych katastrof przynajmniej nie było.
Tak, tak. Pamiętam doskonale ten finał 4 lata temu. Dobry mecz i mamy powtórkę.
Ale jeśli jedną rzecz miałbym z tego wyciągnąć, to poproszę zdalny draft. I Rogera Goodella siedzącego na własnym fotelu i czytającego na wideo wszystkie piki. To był chyba najbardziej klimatyczny draft, jaki widziałem.
Wiesz co, pierwszą rundę zróbmy po staremu z tą sceną i z tym wszystkim, a później jest jakiś urok w tym, że orangutan wybiera w piątej rundzie do Tennessee Titans jakiegoś garda z małej szkoły. Wszystko to jest fajne, ale ten
draft na Zoomie też był niezły. Jak Roger Goodell z każdym kolejnym wejściem coraz bardziej rozwalony był w tym fotelu, miałem wrażenie, że...
I coraz bardziej casualowo ubrany.
Tak, coraz bardziej casualowo ubrany z każdą kolejną rundą.
Jakby tak Roger Goodell siódmą rundę w żonobijce i gaciach prowadził na tym fotelu i to by było najlepiej.
To myślę, że jego postrzeganie w oczach fanów NFL by się zmieniło bardzo pozytywnie. Zresztą po tym drafcie się zmieniło na pozytywniejsze na pewno. A dodatkowo no, dzięki temu widzieliśmy takie akcje jak pies Billa Belichicka wybierający zawodników. To też było jak najbardziej jeden z highlightów tego draftu, dlatego
tak, to jak, światowej jak pandemii mawiał,
może bym nie chciał, ale draft z domu poproszę.
Jak mawiał ten korporacyjny klasyk, po co te 3 dni takiego show, nie można tego zrobić mailem. No i ukazało się właśnie w czasie pandemii, że w NFL draft też można zrobić przez Zooma albo mailem właśnie jak w tym klasyku. Mamy Super Bowl, który będzie powtórką sprzed 4 lat. Zobaczymy, jak ono się będzie nam układało i samo Super Bowl zapowiemy sobie w połowie przyszłego tygodnia, bo jeśli chodzi o ten odcinek, to jest koniec i po weekendzie, jeśli chodzi o nasze plany, planujemy porozmawiać o zatrudnieniach trenerskich, bo tak jak tutaj się już w naszej dyskusji przewijało, jeśli chodzi o posady trenerów głównych w Waszyngtonie i Seattle, zostały nam 2 ostatnie wakaty. Dużo ciekawego dzieje się, jeśli chodzi o zatrudnienia i rozmowy potencjalnych ofensywnych i defensywnych koordynatorów, więc to sobie wszystko zbierzemy w tym tygodniu bez playoffów, bo nie będziemy rozmawiać o tym towarzyskim Pro Bowl, o jakichś tam
szczególnie
graniu
że...
wzbijaka.
Szczególnie, że po tym, jak odpadli Lions i Ravens, to jest duża szansa, że Mike McDonald i Ben Johnson wypełnią te dwa ostatnie miejsca i to dość szybko. Natomiast proszę mi szanować olimpijską dyscyplinę futbol flagowy. Bo w Los Angeles na igrzyskach będzie.
Tak, nie, no to można sobie pooglądać. To jest lepsze niż ten przytulany
lepsza
mecz.
Lepsza wersja niż ten udawane granie w prawdziwy futbol, które było wcześniej. Tak, to na pewno.
Tak jest, więc po weekendzie porozmawiamy.
Przynajmniej można
sobie
to tylko obejrzeć, bo ja na przykład kiedyś, jak było to udawane granie, powiedzmy w normalny futbol, to w sumie oglądałem tylko Skills Challenge na YouTubie.
Tak, no ja nawet skrótów
próbował
nie oglądałem.
A meczu w ogóle.
Ja też.
A teraz w tamtym roku obejrzałem highlighty z flagówki i było całkiem fajnie, więc...
Tak.
Krok w dobrą stronę.
Tak, więc to urozmaicenie sobie będzie można oglądać, ale my o tym nie będziemy rozmawiać w NFL po godzinach. Porozmawiamy sobie pewnie świeżo po weekendzie o zatrudnieniach, a w połowie przyszłego tygodnia wypatrujcie zapowiedzi Super Bowl i właśnie to będzie taki odcinek, co do którego mamy nadzieję, że będziecie go podsyłać swoim znajomym, którzy będą szukali jakichś treści przed Super Bowl, bo postaramy się tam wypełnić naprawdę ten czas solidnymi punktami dyskusyjnymi. Jeśli chodzi o nasze typy w tych playoffach, po tym, co wydarzyło się w finałach konferencji, obaj mamy bilans 8-4, mi oba siadły, Kubie nie weszli Ravens, zobaczymy jak będzie w Super Bowl 58, na razie nie typujemy, będziemy typowali w odcinku zapowiedziowym i to Super Bowl 58 zadecyduje o tym, kto w tej naszej małej typerskiej zabawie będzie górą. No a jeśli chodzi o ten odcinek, to już jest wszystko, także dziękujemy za uwagę, dziękujemy za to, że zostaliście do końca, cały czas zachęcamy do wspierania nas na Patronite, czyli patronite.pl/NFLPG. Życzymy Wam tego, żeby odliczanie do Super Bowl przebiegało cierpliwie, żeby, wiem, że wiele osób jest zdegustowane tym, jaki zestaw drużyn w Super Bowl wystąpi, ale niektórzy przebierają nogami. To naprawdę powinien być bardzo dobry mecz, który nie chwaląc się wytypowałem.
Albo będzie po Super Bowl będzie albo dyskurs Patrick Mahomes jest już gołtem, albo Brock Purdy to top 5 rozgrywający.
No tak, no Brock Purdy też ma fajną historię pod tym względem, że Kansas City Chiefs i Patrick Mahomes w ostatnich latach są jak ten boss w grze. Zawsze na ostatniej prostej musisz tego bossa przejść, a tutaj Dawid kontra Goliat. No wszystko będzie naprawdę wałkowane przez 2 tygodnie i my też do tego magla dorzucimy. Więc w połowie przyszłego tygodnia wypatrujcie naszej zapowiedzi. Wcześniej odcinka o wypełnianych trenerskich wakatach. My się już żegnamy, życząc Wam miłego tygodnia, cierpliwego wyczekiwania do Super Bowl. No i niech przybywa też naszych patronów, do czego cały czas zachęcamy, zapraszamy, a my słyszymy się pewnie po weekendzie i jeszcze raz przed Super Bowl. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami w tych playoffach. Do usłyszenia. Cześć, pa, pa.